Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy do czasu reakcji w piątek 3 kwietnia. Jacek Bukianiec audycję zrealizuje, Małgorzata Gwiazda-Elmerych jest wydawczynią programu, czeka na telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer do Małgorzaty 510-37-36, czujny, 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Jesteśmy w ferworze przygotowań do świąt, ale są także tematy wymagające naszej pomocy, co skrzętnie wykorzystamy i oczywiście pomożemy naszym słuchaczom. Najpierw temat, który dotyczy telefonów komórkowych konkretnej sieci.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Proszę o poruszenie mojej sprawy, ponieważ bardzo mnie bulwersuje. Jestem nękana przez Orange. Niedawno włączył mi się sztuczna inteligencja i oświadczyła, że zablokowano mi telefon, ponieważ nie płacę za usługi. Termin mam do dzisiaj, ale już powtarza się to od 2 miesięcy, ponieważ dopisano mi jakąś grę 18 zł miesięcznie. Zdziwiłam się, bo za umowę, którą podpisałam, płacę regularnie, a tu raptem rachunek wzrósł o 100%. Poszłam do Orange, wyjaśnili mi, że korzystam z gry. Ja mówię, nigdy nie korzystałam i nigdy nie klikałam, żeby włączyć jakąś grę. I proszę mi to wyłączyć. Więc pani mi wyłączyła, ale za tą usługę, która była włączona już tam przez ileś miesięcy, dała mi numer telefonu do infolinii. Zadzwoniłam na infolinię, przyjęła i powiedziała, że anuluje tą grę. Niemniej jednak dostałam jedną fakturę, oczywiście te pieniądze zostały dopisane, więc odliczyłam sobie i zapłaciłam tyle, ile zwykle płacę za umowę. Ponadto przyszła już druga faktura i znowu jest to doliczone. I jeszcze dwukrotnie z odsetkami, bo nie zapłaciłam tamtego rachunku. Więc jakim prawem Orange mi dopisał to i jak ja mogę to anulować i nie płacić?
Tak te firmy właśnie czynią, nie ustępują, dopisują nam do faktury to, co według nich zostało wykorzystane w telefonie, chociażby korzystanie z jakiejś gry. Nasi doradcy, chociażby z Miejskiego Biura Rzecznika Konsumentów, radzili nam, żeby w takich przypadkach jednak płacić, a potem się odwoływać i gdy nasza reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, to wtedy otrzymujemy potrącenie od następnego rachunku i w ten sposób po prostu pieniądze do nas wracają. Ale do tematu powrócimy tuż po świętach. We wtorek czas reakcji. Już zapraszam. O godzinie 12 spotkamy się na antenie. No ale mimo wszystko życzymy pani dobrych i spokojnych świąt. Proszę się tą sprawą aż tak nie denerwować. Nie są to tak wielkie pieniądze, żeby sobie zaprzątać tym głowę podczas świąt. Natomiast w przyszłym tygodniu ruszymy z pomocą. 12.10, czas powiedzieć o czym dzisiaj. Na zakończenie audycji około 12.40-12.45 porozmawiamy o drogim paliwie. Co prawda dzięki interwencji rządu od kilku dni mamy nieco tańsze niż jeszcze tydzień temu. W piątek 3 kwietnia, czyli dziś, maksymalna cena benzyny 95 została ustalona na 6,19 zł za litr, benzyny 98 6,80, a oleju napędowego 7,64 i te wszystkie ceny z podatkiem VAT tak się przedstawiają. Ale a propos właśnie tego, że paliwo jest drogie, zapytamy naszego gościa około 12.45, w jaki sposób jeździć, aby spalać jak najmniej benzyny czy diesla, no i gazu oczywiście, który tymi obniżkami nie został niestety objęty, ale i tak jest stosunkowo tani. Z naszym gościem porozmawiamy też o tym, jak się przygotować do świątecznego wyjazdu autem i o czym pamiętać w drodze, aby bezpiecznie dojechać do celu. Ten temat 12.45, a wcześniej o tym, że wiele osób na świąteczny wypoczynek wyjedzie nad morze, także do Międzyzdrojów i warto zwrócić uwagę nie tylko w Międzyzdrojach na to, czy parking, na którym parkujemy pojazd, jest płatny, czy też nie, bo jedna z naszych słuchaczek nie zauważyła, że parking, na którym zaparkowała, jest płatny i musiała zapłacić karną opłatę. Ale w tej całej sprawie jest pewien haczyk i miejmy nadzieję, że dzięki temu haczykowi słuchaczka jednak nie będzie musiała tych 250 zł zapłacić, a jeżeli już zapłaciła, to zostanie jej to zwrócone. Ten temat o 12.30 powiemy o polityce parkingowej Międzyzdrojów. A o 12.20 wrócimy do sprawy słuchacza, który nie otrzymał pomocy od chirurgów stomatologicznych pracujących na kontraktach z NFZ z bardzo bolesnym zębem do wyrwania. Pan Stanisław odbijał się od drzwi do drzwi. No i wczoraj na ten temat mówiła lekarz stomatolog, czy lekarz dentysta, bo tak kazała się nazywać. Dla nas to wsiora w no, można powiedzieć. Okazuje się, że są kontrakty, są zobowiązania. No i przykra sytuacja. Pan Stanisław nie doczekał się pomocy. Dzisiaj w tej sprawie rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia się wypowie. A już za chwilę pierwszy gość. Najpierw jednak wiosenne porządki, bo nie wszędzie zawitały.
Dzień dobry, witam Radyjko, mieszkaniec Szczecina. Ja już się nagrywałem odnośnie bliźnie Tyryla i Metodego. Tam jest naprzeciwko osiedla pod Żaglami, jest taki parking, trochę taki zaniedbany, ale wzdłuż tego parkingu są ogromne hałdy zeszłorocznych liści. Jak jest teraz sucho, trochę wiatru, podrywane są te liście i lądują na jezdni i niestety, ale zatykają obie studzienki kanalizacyjne, co skutkuje tym, że przy opadach deszczu kałuże są tak na 3/4 jezdni i chodnik jest po prostu cały tak zalewany. Radyjko mówiło, że będzie interweniowało u Straży Miejskiej czy tam u kogoś, no ale niestety jakoś ta interwencja nie doszła do skutku, chyba bo dalej tam dalej zalega. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego na święta dla mieszkańców Szczecina i dla Radyjka. Do widzenia.
Panu również wszystkiego najżyczymy, a do tej sprawy wrócimy w takim razie. Poprosimy Straż Miejską o jeszcze jedną interwencję, ustalenie, do kogo ten teren należy i posprzątanie. A teraz już pierwsza sprawa. Będziemy rozmawiać o oznakowaniu poziomym, bo słuchacze wielokrotnie już nas informowali, że linie oddzielające pasy ruchu na wjazdowej nitce trasy zamkowej są już prawie niewidoczne, szczególnie po zmroku czy w czasie opadów atmosferycznych, a tych ostatnio nie brakuje. I tu pytanie, kiedy będą malowane, kiedy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego rozpocznie właśnie wybielanie tego oznakowania, które już bardzo, bardzo zszarzało. Przy naszym telefonie pan Kacper Rzeszczyński, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy ma pan dobre informacje dla kierowców, czy to oznakowanie poziome na trasie zamkowej nitka wjazdowa do centrum będzie w najbliższych tygodniach malowane?
Myślę, że tak. Mam taką informację, mogę przekazać, że odnawianie tego oznakowania zostanie zlecone. Oczywiście ono będzie, zostanie odnowione. Natomiast te prace oczywiście muszę tutaj jeszcze nadmienić. Przy odnawianiu oznakowania poziomego no, prowadzone są w godzinach nocnych. No i uzależnione oczywiście od warunków atmosferycznych. Ostatnio te warunki atmosferyczne jeszcze nie pozwalają na prowadzenie takich prac. Parę dni temu były przymrozki przy gruncie, czyli temperatura wahała się koło zera. No ale informacja myślę dobra jest taka, że przewidywany termin rozpoczęcia prac związanych właśnie z oznakowaniem poziomym, z odnawianiem planowany jest na maj. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i te warunki będą odpowiednie, to w maju ruszymy z odnawianiem oznakowania.
Czyli jeszcze przez kwiecień musimy bardziej uważać, skupić się na drodze i trzymać się swojego toru jazdy. Czy wiadomo, ile państwo mają kilometrów czy metrów w Szczecinie do wymalowania, jeżeli chodzi o oznakowanie poziome?
Nie liczymy tego tak szczegółowo, ale trochę pewnie tego jest.
Pewnie tak. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Kacper Reszczyński, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pan Marek w sprawie malowania. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Czym to jest malowane, że to po kilku miesiącach praktycznie znowu znika, to po pierwsze, a po drugie, one są tak słabe, że w czasie deszczu praktycznie ich w ogóle nie widać. Na autostradach nie maluje się przecież linii co roku, tylko co parę lat, więc na czym to polega, że u nas w mieście co roku trzeba odnawiać, bo nawet tam, gdzie jest ruch bardzo mały, to te linie praktycznie znikają, już nie mówiąc o deszczu czy o czymś innym, że ich praktycznie w ogóle nie widać.
Rzeczywiście, to jest panie Marku bardzo dobre pytanie, bo chociażby wspomniana trasa zamkowa. Pozdrawiamy, pan Marek już się rozłączył, nasz gość również. To Oznakowanie poziome jest obecnie właściwie nie białe, a szare i ogromnie zlewa się z nawierzchnią. Jest to widać na trasie zamkowej naklejona jakaś taka powierzchnia, która powinna teoretycznie być intensywnie biała, ale nie jest. Ciekawe, jak to będzie odmalowywane, no i mamy nadzieję, że będzie to wykonane porządnie. A teraz wracamy do kwestii, którą żyją mieszkańcy Podjuch. Żyją właściwie dwoma kwestiami. Jedna to taka baza paliwowa, która tam powstaje. Boją się mieszkańcy zagrożenia związanego z taką bazą. Jakieś zbiorniki się pojawiły. Ale druga sprawa to jest osiedle szczecińskiego TBS-u. Szczeciński TBS należy do najlepszych w Polsce, co różnego rodzaju rankingi pokazują. I posadowił piękne osiedle właśnie w Podjuchach. Osiedle dwukondygnacyjne, ale jednak mieszkańcy przyzwyczajeni do zabudowy jednorodzinnej nie chcą tam takiego osiedla. Nie podoba im się właśnie taka koncepcja, że powstanie tam osiedle z różnego rodzaju mieszkaniami wspomaganymi, z mieszkaniami dla seniorów. Plan jest taki, żeby budowa rozpoczęła się w 2028. Osiedle jest wkomponowane w zieleń, ale mieszkańcy boją się przede wszystkim tego, że okoliczne ulice, wąskie gardła, gdy chodzi o przejazd z lewobrzeża na prawobrzeże i przy poruszaniu się na prawobrzeżu, korkują się. Będą się korkowały jeszcze bardziej. Tam przewiduje się 560 mieszkań. To rzeczywiście znaczna liczba. No i są w tej sprawie protesty. Mamy także telefony. Posłuchajmy jednego z nich.
Planowanej budowy osiedla TBS dzielnicy Podjuchy. Wczoraj zostało powiedziane, że budowa tak dużego osiedla powoduje problemy komunikacyjne tej dzielnicy. Ja chciałbym jeszcze uzupełnić ten wątek i dodać parę szczegółów. Mianowicie osiedle jest planowane w części Podjuch, która nazywana jest Podjuszańskimi Górkami. Ta nazwa wywodzi się stąd, że jest to część górzysta i w tej chwili są to wąskie osiedlowe uliczki z zabudową jednorodzinną. Tak jak państwo radni, którzy byli zaproszeni do audycji, wspomnieli, zbudowanie tak gęstej tej zabudowy powoduje, że te uliczki zostaną zakorkowane. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Teren, na którym planowana jest budowa osiedla, znajduje się w dość znacznej odległości od centrum Podjuch. Układ terenu jest górzysty. Nie ma tam w tej chwili bezpośredniej sąsiedzkiej komunikacji miejskiej, a planowane osiedle ma zawierać również mieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych. Proszę sobie wyobrazić, jak te osoby zostaną odizolowane. Do najbliższych sklepów jest około kilometr drogi, więc moim zdaniem jest to troszkę nieprzemyślana lokalizacja.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Podejrzewam, że tam, gdzie ludzie, gdzie 560 mieszkań, pojawią się także nowe sklepy. Czekamy na kolejne komentarze słuchaczy do tej sprawie. Jedna słuchaczka napisała także do nas maila w tej sprawie. No i wspomina tutaj coś o tym, że ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mówi tam o zabudowie jednorodzinnej, a nie wielorodzinnej, gdy chodzi o to nowe osiedle szczecińskiego TBS-u w Podjuchach. To jest czas reakcji i teraz przechodzimy do sprawy pomocy stomatologicznej w nagłych przypadkach. Nasz słuchacz, pan Stanisław, przypomnijmy, z bólem zęba, ząb na pewno do wyrwania, odbił się od trojga drzwi w gabinetach stomatologicznych, które mają z NFZ-em kontrakt. Niestety dowiadywał się, że ząb boli, ale 3 miesiące musi czekać na wyrwanie, a tego czasu nie miał. Wobec tego postanowiliśmy zapytać stomatologów o to, jak wygląda kwestia właśnie w takich przypadkach pomocy bądź braku pomocy. I wczoraj naszym gościem na antenie Czasu Reakcji była doktor habilitowana Halina Ej-Chmielewska, lekarz-dentysta, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Posłuchajmy, co powiedziała Krzysztofowi Kuklińskiemu.
To nie jest tak, że lekarz stomatolog, tak jak lekarz rodzinny, podpisuje ryczałt na miesiąc. my mamy określoną ilość zabiegów do wykonania w danym miesiącu. I teraz, jeżeli przychodzi pacjent z bólem, po pierwsze, że nie jest zapisany do zabiegów chirurgicznych, bo jest to procedura natychmiastowa. Pacjent powinien, jeżeli przychodzi z bólem, oczywiście powinien być przyjęty. Powinien być zabezpieczony, przeprowadzone badanie, czasami zlecony antybiotyk, środek przeciwbólowy i wykonany zabieg. Oczywiście, że tak. I w większości podmiotów, te, które znam, te zabiegi wykonują. Ale pan zdaje sobie sprawę, że jeżeli lekarz wykona nadwykonanie, a to jest traktowane jako nadwykonanie, ponieważ nie jest to procedura zapisana, to nie dostanie za to pieniędzy. My mamy zapisy na pół roku do przodu. Mamy dwie jednostki o drugim poziomie referencji. To jest szpital na Unii Lubelskiej i katedra i zakład chirurgii szczękowo-twarzowej. Ja rozumiem ból tego pacjenta. Wiem, że większość moich koleżanek i moich kolegów naprawdę w przypadku takim ewidentnego bólu i cierpienia pacjenta, bo rozumiemy, stara się pacjenta przyjąć. Także tutaj, wie pan, no po prostu jest to trudne, bo to rozmijają się dwie rzeczy. My jesteśmy wychowani na etosie tego zawodu. My jesteśmy wychowani na etosie pacjenta. Dobro pacjenta jest rzeczą najważniejszą. Cierpienie, pacjent nie powinien cierpieć. Tak. Natomiast proszę sobie zdać z tego sprawę, że niestety my świadczący usługi w ramach Narodowego Funduszu jesteśmy przypisani do określonych przepisów.
Tyle pani doktor, lekarz stomatolog z Izby Lekarskiej w Szczecinie. No, starają się lekarze przyjąć, ale w tym konkretnym przypadku nie postarali się i pan Stanisław pozostał z niczym. Gorzki komentarz naszego słuchacza.
Witam. Znowu się powtórzę. W Polsce trzeba być bogatym, żeby móc chorować. Do tego słuchacza, który chodził z bólem zęba. Dobry człowieku, bierz 500 zł do pierwszej przychodni, pójdziesz i zęba usuną. A takie mówienie gościa, że oni są przedsiębiorcą, że za darmo nie lecą. No, lekarze w Polsce i inne osoby to za mało to też nie zarabiają. To jak zwykły szarak, który musi iść po 12, po 13 godzin pracować. I tyle pieniążków nie zarobi. A co by się stało, gdyby taki lekarz usunął tego zęba i później z dobrej woli poszedł i Narodowy Fundusz Zdrowia pociągnął do odpowiedzialności, że mu te pieniążki mimo dali. Przecież korona by chyba mu nie spadła. Przecież codziennie tak człowiek nie lata z bólem zęba.
Dziękujemy, pozdrawiamy, a przy naszym telefonie pani Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Pani rzecznik, jak pani ocenia tę sytuację? No niedobrze się stało, że w trzech gabinetach nasz słuchacz nie znalazł pomocy.
Tak, ja już wczoraj wysłałam odpowiedź, ale ponieważ także wczoraj pojawił się dodatkowy wątek, to dziękuję za możliwość zabrania głosu dzisiaj. Odniosłam się wczoraj do pytania, które państwo zadali, a dotyczyło ono tego, czy jeżeli pacjent odczuwa silny ból z tym związany, z jakimś tam problemem, czy ma prawo zażądać wykonania zabiegów w przyspieszonej ścieżce bez zbędnej zwłoki. I czy istnieje taka procedura w ramach usług finansowanych przez NFZ? Ja poinformowałam, że nie ma takiej procedury, ale zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, i tu literalnie cytuję, świadczeniobiorcy zgłaszającemu się z bólem świadczenia gwarantowane są udzielane w dniu zgłoszenia. Dzisiaj komunikat przypominający o tej powinności przesłaliśmy do podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych, aby mimo iż większość rzeczywiście przyjmuje pacjentów bólowych w danym dniu, kiedy zgłaszają się pacjenci, aby nikt jednak o tym nie zapominał. Czyli ta sytuacja oznacza i ten zapis, że już w pierwszej placówce pacjent powinien otrzymać pomoc, tym bardziej, że lekarz był na miejscu. W jakim zakresie to oczywiście decyduje lekarz dentysta. Ale co do zasady, większość świadczeń stomatologicznych jest udzielanych w trybie planowym. Wiadomo jednak, że pacjenci z bólem także się zdarzają, dentyści o tym wiedzą i dlatego, no to są nagłe przypadki oczywiście, i dlatego dla nich, dla tych nagłych przypadków każdy podmiot powinien zarezerwować część kontraktu. Jeśli pacjentów z bólem w danej placówce nie będzie, to punkty można przecież wykorzystać na świadczenia planowe. Ponieważ we wczorajszej audycji pojawił się także wątek nadwykonań stomatologicznych w roku 2025, to chciałabym skorzystać z tej możliwości i wypowiedzieć się na ten temat.
Proszę bardzo.
W minionym roku przeznaczyliśmy na finansowanie leczenia stomatologicznego prawie 132,5 miliona złotych. Ta kwota obejmuje świadczenia wykonane w ramach obowiązujących umów oraz nadwykonania w wysokości 25 milionów 250 tysięcy złotych. To jest kwota nadwykonań. To zapłaciliśmy. W ramach tej kwoty wszystkie nielimitowane świadczenia udzielane m.in. na rzecz dzieci sfinansowano stawką wynoszącą 100% ceny w umowie, natomiast pozostałe świadczenia nadlimitowe, ale podlegające limitowaniu, na koniec roku zostały rozliczone w wyniku ugód zawieranych ze świadczeniodawcami. Każdy ze świadczeniodawców, kiedy miał otrzymać te pieniądze za nadwykonania, podpisał ugodę, że przyjmuje warunki, na których przekazujemy mu te środki. To oznacza, że Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia rozliczył wszystkie świadczenia stomatologiczne wykonane w 2025 roku.
Czy to oznacza, pani rzecznik, w kontekście sytuacji naszego słuchacza, pana Stanisława, że generalnie powinien być przyjęty, powinien być zaopatrzony, czy też powinna być wykonana ekstrakcja tego zęba, bo pani doktor, wczoraj nasz gość, pani doktor Halina Ej-Chmielewska z Okręgowej Izby Lekarskiej, lekarz stomatolog, lekarz dentysta, mówiła o tym, że właśnie nie płaci NFZ za nadwykonania, no i pewnie stąd niestety nie przyjęli pacjenta.
Ale nie ma takiej możliwości, dlatego że każdy podmiot realizuje umowę do 1/12 wysokości rocznego kontraktu, ma punkty i te punkty wykorzystuje, kiedy wykonuje jakieś świadczenie. I tak jak powiedziałam, ponieważ są również pacjenci zgłaszający się w stanach nagłych, a ból zęba należy traktować jako stan nagły, który należy przyjąć i to zgodnie z tym zapisem w rozporządzeniu ministra zdrowia w dniu, kiedy pacjent się zgłasza, więc trzeba zarezerwować część swojego kontraktu na przyjęcie tych pacjentów. Jeśli pacjentów w danym, nie wiem, miesiącu, kwartale nie będzie, to te punkty można wykorzystać przecież na leczenie planowe. Natomiast tych pacjentów pewnie w zależności od podmiotu może zdarzyć się do kilku miesięcznie, trudno mi powiedzieć. Generalnie jednak, jeżeli pacjent zgłasza się z bólem zęba, powinien być przyjęty w dniu zgłoszenia. To wynika wprost z rozporządzenia ministra zdrowia i o tym świadczeniodawcy wiedzą, tym bardziej, że tak jak pani doktor też podkreśliła, przyjmują i my za to także płacimy. Tylko oczywiście każdy musi trzymać się swojej umowy i realizować świadczenia zgodnie z umową, także zgodnie z zapisami dotyczącymi finansowania tych świadczeń.
I pan Łukasz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu, słuchaczom. Ja chciałbym opowiedzieć o swoich doświadczeniach, podobnych w sumie, nawet chyba gorszych, szczerze mówiąc, aniżeli pan, chociaż kwestia bólu jest indywidualna, ale ja miałem nieprzyjemność, dzwonienia po różnych stomatologach, proszenia o przyjęcie mnie z okropnym bólem zęba. To był ból, który naprawdę było ciężko wytrzymać, chociaż wydaje mi się, że jestem odpornym człowiekiem, ale proszę mi wierzyć, że odzwoniłem dokładnie, dosłownie 9 miejsc, gdzie lekarze przyjmują na NFZ. Wszędzie, tak jak ten pan, byłem odsyłany z kwitkiem, mówiąc kolokwialnie, z informacją, że najbliższe terminy są za 2 miesiące. To jest jakiś absurd, naprawdę. No, reżyser świętej pamięci, pan Barej, aby się nie powstydził takiej sytuacji. To jest jakiś absurd, jeszcze realistycznie są jakiegoś PRL-u. Ja wiem, że pani rzecznik tutaj ma rację, bo też miałem wcześniej takie informacje. Jednak przebicie się, mówiąc potocznie, przez ten cały jakby system niezrozumienia pacjenta.
Jest nie do przebicia, prawda? Przebicie jest nie do przebicia.
Panie redaktorze, pani doktor się przed chwilą tak ładnie wypowiadała na ten temat, że oczywiście, że empatia, że ból, że to jest, proszę, ja sobie pozwolę na to słowo, to jest nieprawda. Ja tego doświadczyłem również tak jak ten pan. Myślę, że takich osób jak ja, czy pan jest więcej w mieście. I proszę mi wierzyć, że to jest nieprawda, że lekarze stomatolodzy w Szczecinie przyjmują na NFZ tak od ręki, dlatego że rozumieją sytuację pacjenta. Jest to nieprawda. Ja naprawdę przez kilka godzin starałem się, żeby ktoś mnie przyjął. Nie zostałem absolutnie przyjęty.
Przykre to. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Kiedyś, pani Małgorzato, był taki dyżur, pamiętam, nocny, stomatologiczny. Przychodnia portowa realizowała. Nie wiem, czy to teraz jeszcze jest prowadzone, czy nie. Taki ostry dyżur.
To znaczy ten dyżur nadal jest prowadzony, głównie właśnie w godzinach nocnych i wtedy, kiedy gabinety stomatologiczne są zamknięte. I faktycznie wtedy w takim nagłym przypadku świadczenia są tam udzielane.
Pytanie, czy pan Stanisław tam był, tego nie wiemy.
No nie wiemy, zdaje się, że on w ciągu dnia przede wszystkim próbował otrzymać to świadczenie, tę pomoc i z tego, co mówił, to w przychodni, w gabinecie stomatologicznym przy Kadłubka i zdaje się przy Piotra Skargi. Będziemy to pewnie sprawdzać, ale też chciałabym zasygnalizować Państwu, że jeżeli takie zdarzenia mają miejsce, to prosimy po prostu zgłaszać do nas albo pisać skargę, to będziemy sprawę wyjaśniać. Być może dochodzi do takich sytuacji, kiedy faktycznie lekarz mówi nie, ten ząb akurat
jest. Czyli zgłaszać
jakiś problem
i jeszcze raz
problem,
zgłaszać.
Ale to nie jest to,
pani
do czego
Katarzyna
jesteśmy
jest z nami.
Zobowiązani.
Jeszcze pani Katarzyna, dzień dobry. Mhm.
Dzień dobry. No właśnie taki komentarz też do tej sytuacji. Sama jestem lekarzem stomatologiem. Oczywiście ze strony pacjenta pewne sytuacje inaczej są spostrzegane, ale przecież nikt nie mówi, że na ulicy Energetyków w przychodni portowej jest świadczenie niemalże codziennie, z pewnymi wyjątkami ze względu na
problemy. To właśnie
powiedzieliśmy
o tym przed chwilą, tak.
No nie, bo to jest nocna pomoc, więc w ciągu dnia jest może problem, ale od godziny 19 pacjenci mają zapewnioną przez całą noc pomoc doraźną w przypadku bólu.
To warto o tym pamiętać.
No bardzo warto, bo to jest jakby kluczowe. Także poza tym kwestia usunięcia, no tu pacjent tak podaje, ale wcale nie powiedziane, że w momencie silnego bólu jest możliwość akurat wykonania takiego zabiegu. No to akurat to jest jeszcze inna kwestia. Ale pomoc świąteczna i w tygodniu działa, funkcjonuje i myślę, że pacjenci jednak mają zapewnioną tą pomoc, jeżeli nie mogą w ciągu dnia.
Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pani Małgorzato, czyli warto zaapelować do naszych słuchaczy o to, żeby zgłaszali takie sprawy Narodowemu Funduszowi Zdrowia i apel do lekarzy, że jednak to dobro pacjenta najwyższym dobrem. To o tym też trzeba pamiętać.
Żeby to, o czym mówili, rzeczywiście miało odbicie w rzeczywistości.
Dziękuję. Życzymy spokojnych, dobrych świąt. Małgorzata Koszur, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Zdrowych, spokojnych świąt, no i bez bólu zębów.
To jest czas reakcji.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
12.36, piątek, 3 kwietnia. Pytanie zasadnicze, jaki majonez? Ale o tym jednak nie będziemy rozmawiali na naszej antenie. Będziemy za to rozmawiali o tym, jak mądrze i z głową i z ostrożnością parkować w nadmorskich miejscowościach. Proszę patrzeć na znaki, proszę czytać to, co jest napisane na parkometrach, żeby się nie rozczarować, żeby nie mieć tak zwanej karnej opłaty dodatkowej. Bo napisała do nas słuchaczka, bo mamy w Międzyzdrojach, okazuje się, dwa rodzaje parkingów. Są tam parkingi płatne tylko w sezonie, no i są parkingi płatne 7 dni w tygodniu przez cały rok. Otóż nasza słuchaczka zaparkowała samochód w okolicach ulicy Gryfa Pomorskiego. To jest ta ulica, która biegnie w stronę Lubiewa, w stronę Świnoujścia, można by powiedzieć. No i była przekonana, że parking, na którym parkuje, jest bezpłatny. Była tam co prawda duża tablica z regulaminem, no ale nie czytała. Widziała te napisy P, tabliczki, właśnie parking, a pod spodem nie było żadnej tabliczki, która by głosiła płatność 7 dni w tygodniu. No i kiedy wróciła do samochodu, zobaczyła za wycieraczką wezwanie do zapłaty i tam na szczęście szansa na uratowanie się od płacenia 250 zł opłaty dodatkowej, mianowicie polegające na tym, że jeżeli w ciągu 10 minut opłaci parking, to kara zostanie anulowana. No ale niestety do parkometru stała długa kolejka, a jej telefon nie łapał zasięgu. No i 250 zł trzeba było zapłacić. I teraz o tej sprawie porozmawiamy z zarządcą tego parkingu, panem prezesem zarządu spółki Nowe Centrum, Ludwikiem Kołodzińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie prezesie, rzeczywiście jest tak, że w Międzyzdrojach mamy dwa rodzaje parkingów. Jeden to jest strefa płatnego parkowania w sezonie obowiązująca, a druga kwestia to są parkingi czynne i działające płatne cały rok, 7 dni w tygodniu.
Rzeczywiście tak jest, przy czym tu mówimy o parkingach zarządzanych przez administratorów publicznych, czyli gmina Międzyzdroje albo jej jednostki podległe. Natomiast w Międzyzdrojach funkcjonuje oczywiście szereg także parkingów prywatnych, ale o nich tutaj
nie będziemy mówić, nie rozmawiamy.
Tak, ja odpowiadam za te parkingi nie będące stricte miejską strefą płatnego parkowania i rzeczywiście w przypadku naszych parkingów, jak i całego naszego obszaru płatnego postoju, płatność jest naliczana całodobowo i przez cały tydzień.
Trzeba powiedzieć, że spółka Nowe Centrum jest spółką w 100% miejską. I teraz pytanie do pana prezesa, bo oczywiście regulamin jest ważny i on jest tam do wglądu w okolicach tej ulicy Gryfa Pomorskiego, ale czy zgodzi się pan z tym, że dobrze by było, żeby doznakować to miejsce, żeby turyści przyjeżdżający nad morze na jeden dzień chociażby mieli pełną świadomość, że ten parking jest płatny, bo nasza słuchaczka relacjonuje, że tam pod tym znakiem P, czyli białe P na niebieskim tle, nie było tabliczki, że płatne 7 dni w tygodniu.
Wie pan co, chciałbym tutaj zaprotestować niestety, ponieważ nawet dziś udałem się na to miejsce, żeby zweryfikować, czy czasami nasze znaki nie zostały zdemontowane. I zdemontowane nie zostały. I jak najbardziej pod znakiem D18, czyli właśnie to białe P na niebieskim tle, widnieje dodatkowy znak informacyjny głoszący właśnie tę frazę. Płatny 7 dni w tygodniu. I ten znak stoi dosłownie 4 kroki od tablicy, która zawiera ten całościowy regulamin, którego oczywiście przyswojenie w ciągu krótkiej chwili byłoby trudne. Ale ta informacja o płatności przez 7 dni w tygodniu jak najbardziej widnieje na froncie, czy też przy samym wjeździe na tę ulicę.
Nasza słuchaczka spotkała się z tą dodatkową opłatą 250 zł jeszcze w marcu. Czy już w marcu i albo jeszcze wcześniej już była ta tabliczka informująca, że płatne 7 dni w tygodniu?
Tak, ta tablica jest tam już od dłuższego czasu. My tym terenem dysponujemy od 2024 roku i jego oznakowanie obejmowało też ten element informujący o płatności 7 dni w tygodniu przez cały ten czas.
Tablica, ale pod znakiem P, panie prezesie, pod tym znakiem
tak,
P.
Tak.
Tak? Są takie tabliczki płatne 7 dni w tygodniu? Albo innej treści?
Tak, jest taka tablica i jest ona tam już od dłuższego czasu i z całą pewnością była tam także w marcu. No, gdyby była jakoś uszkodzona albo zdemontowana, to wiedzielibyśmy o tym, bo byśmy ją po prostu naprawiali, a nie było takiej sytuacji ani takiej potrzeby.
Mamy słowo przeciwko słowu, bo słuchaczka twierdzi w mailu, który nam przesłała, że nie było takiej tabliczki w marcu. To może w takim razie w tej indywidualnej sprawie skierujmy słuchaczkę jeszcze raz do państwa, prawda? Może uda się podejść do tej sprawy twórczo, ale dobre jest to, że jeżeli w ciągu 10 minut od zastania, czy od wypisania tego wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej uiścimy, to wtedy jest anulowana, tak?
Tak, dokładnie. No, zależało nam nie na tym, żeby koniecznie łowić, kolokwialnie mówiąc, takiego parkującego, tylko dać mu jeszcze szansę faktycznie na wykupienie symbolicznego biletu, ponieważ za te 10 minut opłata kosztuje jedynie złotówkę. Więc jeżeli tylko parkujący nawet przyjdzie do samochodu i zastanie tam wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, wystarczy, że zapłaci tę złotówkę w parkomacie albo przez aplikację mobilną i natychmiast to wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej jest anulowane.
Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Słuchaczkę odsyłamy do państwa. Są państwo otwarci na rzeczowe argumenty. Pan Ludwik Kołodziński, prezes zarządu spółki Nowe Centrum. Dziękuję za rozmowę i dobrych świąt życzymy.
Dziękuję. Radosnych, zdrowych świąt życzę także państwu.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. A do słuchaczy apel. Czytajmy znaki, rozglądajmy się, bo czasem w tej euforii, że jest miejsce nad morzem do zaparkowania, blisko plaży, zaraz pójdziemy na spacer, będziemy wdychali jod, podziwiali widoki, zapominamy o zwróceniu uwagi na znaki. Ale nie ma co przesądzać, jak było, bo słuchaczka rzeczywiście twierdzi w mailu do nas, że nie było takiej białej tabliczki pod znakiem P. I od tego wątku zaczniemy rozmowę z naszym kolejnym gościem, a tym gościem jest pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam pana redaktora.
Panie Arkadiuszu, gdyby iść tropem myślenia i opisywania sytuacji przez słuchaczkę, że oto mamy parking i mamy tam to oznakowanie parkingu, czyli ta literka P na niebieskim tle, biała litera, a do tego mamy dużą taką tablicę z wieloma punktami regulaminu parkowania. Czy to jest wystarczające oznakowanie płatnego parkingu, czy też może mylić i tak nie powinno być?
Oczywiście, że nie powinno być. Tablica informująca o regulaminie, jaki obowiązuje, powinna być przed wjazdem, tak żeby osoba, za czym wjedzie na parking, mogła się zapoznać z obowiązkami, jakie będą jej dotyczyły. Natomiast znak D18 parking powinien występować z tabliczką T0, czyli tabliczką z jakimś tam tekstem uzupełniającym typu strzeżony, płatny i tak dalej. Nie musi być, że płatny 7 dni w tygodniu, ale chociażby zapis sam płatny. I tabliczka taka integracyjna pod każdym znakiem drogowym jest integralną częścią tego znaku, czyli to jest tak jakby całość znaku drogowego. Natomiast, żeby zweryfikować i pomóc tutaj słuchaczce, no bo mamy, tak jak słusznie pan redaktor powiedział, słowo przeciwko słowu, poprosiłbym o projekt stałej organizacji zatwierdzony przez zarządzającego ruchem, no bo ktoś musiał zatwierdzić. Jest to parking gdzieś tam na drodze publicznej, z tego wynika. Skoro jest na drodze publicznej, to zarządzający ruchem musiał zatwierdzić i wydać zatwierdzenie, od kiedy ta organizacja obowiązuje, i na tym projekcie powinna być, oprócz znaku D18, ta tabliczka płatny 7 dni w tygodniu.
To bardzo cenna podpowiedź, ale generalnie pamiętajmy o tym, żebyśmy patrzyli na znaki, a gdy znaku nie ma, mamy prawo walczyć o swoje. Panie Arkadiuszu, zaprosiłem...
Dlatego róbmy zdjęcia. Pamiętajmy, nie odchodźmy bez wykonania dokumentacji zdjęciowej, bo to jest jedyny rzeczowy dowód, który możemy później mieć jako argument za naszym zdaniem, że my mamy rację, bo tego znaku czy tej tabliczki tam nie było.
Zaprosiłem pana, bo mamy drogie paliwo, no i jeżeli drogie paliwo, to przydałoby się jeździć oszczędniej. Jak jeździć mądrze, gdy mamy automatyczną skrzynię biegów, gdy mamy manualną skrzynię biegów, żeby oszczędzać paliwo? Co pan proponuje?
No przede wszystkim większość już nowych samochodów ma ekonomizery. Jest ten wskaźnik, który nam pokazuje o zmianie biegu, kiedy mamy bieg zmienić i tak dalej. Więc zmieniamy ten bieg sobie. Zmieniamy ten bieg tak, jak pokazuje nam wskaźnik, więc staramy się ten bieg zmienić w odpowiednim czasie. Te biegi dosyć szybko powinniśmy zmieniać. No nie powinniśmy na pewno jeździć dynamicznie. No czas na dynamiczną jazdę się niestety skończył, chociażby ze względu właśnie na tą cenę paliwa. Starajmy się, dojeżdżając już do jakiegoś zatłoczonego miejsca, zawczasu ściągać nogę z pedału przyspieszenia. Niech samochód sam sobie spowalnia tą jazdę. Redukujmy biegami, spowalniamy biegami. Jak najmniej tego gazu. No, starajmy się doprowadzać do tego, że każda norma w samochodzie producenta, którą on określa, że samochód powinien w cyklu mieszanym palić 6 litrów, nam pali 9, jesteśmy w stanie naprawdę zejść do tych 6 litrów pod warunkiem tej jazdy ekonomicznej. Natomiast jak dynamicznie ruszymy z poświateł 1, 2, 3 i dojedziemy do kolejnych świateł, hamujemy, niestety nie ma to nic wspólnego z ekonomią. No i portfel będzie nasz pusty o kolejne parę złotych, bo to parę litrów, niestety to parę złotych.
A jeżeli zbliżamy się do skrzyżowania, to hamujemy i na sprzęgle, jeżeli chodzi o skrzynie manualne, czy też hamujemy, redukując bieg i hamując niejako silnikiem?
Ja zawsze dohamowuję silnikiem. Po prostu tylko ściągam nogę z pedału przyspieszenia. Samochód sam wytraca tą prędkość. Jeżeli widzę, że na naszym sekundnikach, które mamy w mieście, zostało mi 4 czy 5 sekund do wjazdu na skrzyżowanie, a nie jestem w stanie opuścić tego skrzyżowania, to w tym momencie ściągam sobie nogę z pedału przyspieszenia. Samochód sam zaczyna spowalniać. Już dojeżdżając w obręb skrzyżowania, zaczynam dopiero dohamowywać. No wiadomo, że dzisiaj mamy start-stop. stopy, czyli też, które wpływają na ekonomię jazdy. No starajmy się korzystać z tych urządzeń. Nie wszyscy to lubią, ja wiem, to przeszkadza, bo silnik gaśnie, odpala się co chwilę. Musimy dodać gazu, puścić sprzęgło, wtedy on się uruchomi, ten silnik. Ale naprawdę to nie jest wada, to jest zaleta na te ciężkie czasy i wysokie ceny paliwa.
A przy hamowaniu silnikiem, przy redukcji biegów paliwa zużywamy więcej, prawda?
Tak mówi teoria, ale znowu mówimy o układzie hamulcowym. Mamy zawczasu sygnalizować innemu uczestnikowi, więc tak do końca nie będziemy hamowali tą skrzynią, bo jeżeli to światło stop się nie zapali, to ten z tyłu nawet nie wie, że my hamujemy. Więc to wszystko musi być zrównoważone. Nie da się takiej czystej teorii ogłosić, że 5 metrów przed to hamujemy skrzynią, a 2 metry przed wciskamy pedał hamulca. To doświadczenie, które mamy jeżdżąc już po ulicach od wielu, wielu lat, pozwala nam na to, żebyśmy sami wiedzieli, jak ekonomicznie prowadzimy swój samochód. Mój samochód ma normę 12 litrów, ja jestem w stanie teraz w 9 litrów bez problemu zmieścić się, korzystając z ekonomicznej jazdy.
To chwalimy pana Arkadiusza, a przy naszym telefonie pan Marek słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja tak odnośnie właśnie rozmowy tutaj z panem Arkadiuszem. Hamowanie silnikiem, owszem, to jest naprawdę dobry sposób na zaoszczędzenie paliwa, ale system start-stop albo zmiana biegów, tak jak pokazuje komputer w samochodzie, to jest zabójstwo dla silnika. Umówmy się, zmiana biegów przy obrotach 1200-1400 i ruszanie i później następna zmiana biegów przy takich samych obrotach, to zabija silnik. To później te silniki 100 tysięcy nie wytrzymują. Także ja radziłbym jeździć w optymalnych obrotach, rzędu tam 1800-2000, to wtedy to spalanie faktycznie może być niższe.
Dziękujemy, szerokości życzymy, dobrych świąt, pozdrawiamy. Co pan, panie Arkadiuszu, na to?
No silniki to zabija to, że jednak nie koniecznie chcemy o nie dbać, a więc ta systematyka wymiany oleju, słuchamy się producenta, producent zaleca co 30 tysięcy, co jest absurdem. Nie ma silników, które co 30 tysięcy są w stanie jeździć na jednym oleju. Ten olej powinniśmy wymieniać co 10, maksymalnie 15 tysięcy. Wtedy ten olej nie spala się, nie wytwarza nagaru, który się odkłada nam na głowicy, na zaworach, na tłokach. I wtedy dochodzi do właśnie spalania tego nagaru, wypalania dziur w tłokach, wypalania zaworów. No niestety częste to są praktyki. Natomiast ja tutaj nie mówię, że ekonomizer się zapala i my mamy patrzeć tylko w ekonomizer. My mamy się skupić na przedpolu, na tym, co się dzieje na drodze. Jeżeli się zapala ekonomizer, a chcemy jeszcze przyspieszyć, przyspieszamy, dopiero zmieniamy ten bieg. No mówię, to wszystko wynika tylko i wyłącznie z praktyki i doświadczenia kierującego.
Istotne. Pan Dariusz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Ja mam pytanie do naszego eksperta. Czy jeżeli zatrzymamy się przed światłami, nie mamy systemu start-stop, i czy lepiej jest wyłączyć silnik i poczekać te półtora minuty, załóżmy, na zmianę, na zielone, czy stać na włączonym silniku?
No tak, bo to jest, panie Dariuszu, prawda, pytanie o to, czy jeżeli ten uruchamiamy silnik, to więcej zużyjemy paliwa niż podczas tego postoju półtora minutowego na włączonym silniku, panie Arkadiuszu.
No i tutaj jest problem. Jeżeli są silniki ze skrzynią automatyczną, absolutnie nie możemy tego robić, bo skrzynia musi być cały czas na biegu, tak żeby był tam olej i żeby ona była gotowa.
Czyli nie możemy gasić biegu z tego silnika.
Nie gasimy silnika. I tak samo mamy problem z turbo doładowanymi silnikami, bo niestety silniki ze start-stopem są dostosowane do opcji wyłączania silnika poprzez chociażby montowanie pomp olejowych, elektrycznych. Natomiast standardowe samochody nie mają takiego dodatkowego wyposażenia i nie powinniśmy tych silników wyłączać w czasie postoju na te kilkanaście sekund, bo to tak naprawdę nie wpływa na ekonomię jazdy.
Pamiętajmy o tych radach eksperta. Może jeszcze jeden telefon zdążymy odebrać. Przypomnę, 510, 37 i 36. Panie Arkadiuszu, Przede mną podsumowanie świąt wielkanocnych 2025 na drogach, czyli ubiegłorocznych. Od piątku do poniedziałku doszło wtedy do 241 wypadków drogowych, w których zginęło 16 osób, a 279 zostało rannych. Policja zatrzymała 1357 kierowców pod wpływem alkoholu. Zaraz poproszę o pana komentarz do tych informacji, ale najpierw pan Przemek. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Pan Arek trochę zaprzeczył sam sobie, bo w pierwszej wersji wspomniał o start-stopie jako wskazanym, a później powiedział, że przy skrzyniach automatycznych gasić silnika nie można. No sam jeżdżę już któreś auto z rzędu automatem ze start-stopem. Unikam tego start-stopu, czyli za każdym uruchomieniem go wyłączam. To jest taka sama pomyłka wśród producentów, jak to, że informowali o wymianie oleju, to 30 tysięcy, zgadzam się z panem Markiem w 100%. Start-stop to jest wzmocniony rozrusznik, który jest 50% droższy i naprawa jego droższa od standardowego. Start-stop to jest żelowy akumulator, który jest 100% droższy od akumulatoru standardowego. Także ja osobiście radzę wszystkim, którzy mają możliwość wyłączać start-stop i zapomnieć sobie o tym unijnym bzdecie, wymyśle, który nie ma nic wspólnego ani z ekologią, ani z ekologią.
Tak. Dziękujemy, panie Przemku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Panie Arkadiuszu, co pan na to?
No oczywiście, ja będę dalej się upierał. Mamy samochody dostosowane ze start-stopem, gdzie ten system został wbudowany tylko dlatego, że to jest wszystko dostosowane już do możliwości wyłączenia silnika, a więc nawet dodatkowego smarowania niektórych elementów, które muszą mieć to smarowanie. Natomiast oczywiście no to jest kwestia doświadczenia. Jeżeli kierowca, słuchacz, który twierdzi, że w jego przypadku ten start-stop korzystał, nie wpływa na mniejsze zużycie paliwa, no to gdzieś tkwi problem. W moim przypadku to działa, widzę po zużyciu paliwa. Kiedy nie korzystam ze start-stopu, niestety mam przyrost zużycia paliwa. No kwestia tego, jaki mamy zasobny portfel, czy nam zależy na tej ekonomicznej
czy tam
jeździe,
nie zależy. Panie Arkadiuszu, musimy kończyć i wrócę do tych danych. Zginęło w zeszłym roku podczas świąt wielkanocnych 16 osób na drogach. Policja zatrzymała 1350 kierowców pod wpływem alkoholu. Jak ja bym bardzo chciał, żebyśmy się spotkali po świętach i nie musieli jako dziennikarze podawać informacji o śmiertelnych wypadkach i tysiącu ponad nietrzeźwych kierowców. Czy to się uda?
Panie rektorze, wie pan dokładnie, że tego też sobie bym życzył. Dyskutujemy na ten temat już od przynajmniej 15 lat na łamach różnych mediów. Mówimy o tym, że zastanówmy się, nie ryzykujmy, szkoda naszego życia, będziemy cierpieli regresy firm ubezpieczeniowych przy szkodach osobowych, będziemy płacili komuś rentę, będziemy płacili odszkodowania.
Pamiętajmy
naprawdę
o tym, ostatnie zdanie
możemy
od pana.
Zmarnować sobie życie, nie warto wsiadać po użyciu alkoholu i tego życzę wszystkim na święta. W pokoju, bezpiecznej jazdy, zero zdarzeń drogowych i alkohol tak, ale korzystajmy z taksówek.
Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękujemy. Pan Ryszard
Dziękuję
do nas
bardzo.
Napisał. Dla całego zespołu Radia Szczecin najlepsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych. Dużo zdrowia, spokojnej pracy, dużo słuchaczy, dobrej muzyki, spełnienia marzeń. Panie Ryszardzie, bardzo dziękujemy. Naszym słuchaczom życzymy dobrych, spokojnych, bezpiecznych świąt. Jacek Bukianiec, Małgorzata Gwiazda-Elmerych, Janusz Wilczyński. Spotykamy się w czasie reakcji o godzinie 12 we wtorek. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.